Usiądźmy, bracia i siostry. Zdjąłem maseczkę, żeby przywitać się z wami uśmiechem, żebyście zobaczyli, bo z odległości nie widać, jak się uśmiechamy oczami. Cieszę się naprawdę, że dane jest mi widzieć was i głosić dzisiaj Słowo Boże na tym miejscu. A chciałbym rozpocząć od słów, które znajdujemy w Księdze Kaznodziei. W pierwszym rozdziale, w 9 wersecie czytamy tak. To, co było, znów będzie. Co robiono, znów będą robić. I nie ma nic nowego pod słońcem. Czy jest jakaś sprawa, o której można by powiedzieć, proszę, to coś nowego? Rzecz w tym, że miało to miejsce już wcześniej, w czasach, które nas poprzedzały. Mówi się czasem, że historia toczy się kołem, że pewne rzeczy wciąż się pojawiają. Badacze historii, wnikliwi, obserwując pewne zjawiska, to co się dzieje w społeczeństwie, przewidują, co wydarzy się następne. Patrząc na pewne nastroje w społeczeństwie, możemy przewidywać, co będzie się działo. Coś nowego, pandemia, musimy w maskach siedzieć. Czy jest to coś nowego pod słońcem? Czy to pierwsza pandemia, która dotknęła Europę? Nie pierwsza. Dżuma, Hiszpanka. Nie wiem, aż takim historykiem nie jestem. Ale pewne rzeczy się powtarzają. Nic nowego. Bo to jest naturalne, że my stale doświadczamy zmian. Nawet tutaj w tej przyrodzie doświadczamy pewnej zmiany. Tydzień temu niektórzy zmarzli, którzy nie byli przygotowani, a dzisiaj jak na razie jest przyjemnie. Przyroda jest skonstruowana w ten sposób, że toczy się kołem, że Pan Bóg tak stworzył to, że wytyczył pewne pory i one przychodzą w tej samej kolejności. Są jakieś tam anomalie klimatyczne, ale nie jest tak, że jest zima, potem jest jesień. Jest pewien porządek rzeczy, że drzewa zakwitły, że słońce wyszło i będzie zimno znowu, jeżeli Pan Bóg nie powróci wcześniej, jeżeli nas nie zabierze, to pewnie doświadczymy zimy ze śniegiem albo bez śniegu, ale to się wydarzy. Historia toczy się kołem, można powiedzieć, ale też doświadczamy tego, że historia jest wpisana jakby na osi i każdy z nas urodził się, jak tutaj siedzimy, to się urodziliście i każdemu jest postanowione, że umrze. I dlatego też czytamy w tej samej Księdze Kaznodziei w 3 rozdziale. Wszystko ma swój czas. Na każdą sprawę pod niebem przychodzi kiedyś pora. Jest czas rodzenia i czas umierania. Jest czas sadzenia i czas zbiorów. Jest czas ranienia i czas leczenia. Jest czas burzenia i czas budowy. Jest czas płaczu i czas uśmiechu. Jest czas żalu i czas tańca. Jest czas rozrzucania kamieni i czas ich zbierania. Jest czas pieszczot i czas rozłąki. Jest czas szukania i czas straty. Jest czas gromadzenia i czas wyrzucania. Jest czas rozdzierania i czas zszywania. Jest czas milczenia i czas mówienia. Jest czas miłości i czas nienawiści. Jest czas wojny i czas pokoju. Pięknie to zostało ujęte i wiele z tych czasów doświadczyliśmy. Niektórzy prawie każdego z tych czasów doświadczyliśmy. Różny czas, jesteśmy na różnym etapie życia. Jest czas, kiedy byłem małym chłopcem, że dziewczynki były B, a potem się zakochałem w mojej Ani. Przyszedł inny czas. Był czas, kiedy moim największym marzeniem było to, żeby mieć zdalnie sterowanego Mustanga. Dzisiaj już mnie to nie ekscytuje, bo przyszedł inny czas. Różne czasy przychodzą. Nawet dzisiaj, jak tutaj jesteśmy na tym miejscu, dla kogoś jest czas płaczu, dla kogoś jest czas uśmiechu. Dla kogoś jest czas zbierania jeszcze, a inni już doszli do tego, że mają tyle, że już jest czas wydawania. I ostatnio wystawialiśmy gabaryty stąd, bo już mamy nazbierane tyle. Różny czas przechodzimy. I to jest naturalne, bo tak Pan Bóg nas też ukształtował. I niezależnie od tego, jaki dzisiaj mamy czas, chciałbym, żebyśmy chwilę pomyśleli o tym, że Pan Bóg tak zdarzył, że my współdzielimy czas. My wszyscy, chociaż jednostkowo, jesteśmy na różnym etapie. Niektórzy mają czas nauki, niektórzy mają czas, nie wiem, odkryć naukowych przed sobą, a dla niektórych z nas, jeżeli wystarczy, że wiemy, gdzie mamy klucze i jak trafić do domu czy do łazienki, to wystarczy. Na różnym etapie jesteśmy, ale jednocześnie my wszyscy jesteśmy w konkretnym czasie. I Bóg nie stworzył świata, tego, który widzimy, jako koło, że zatacza i wszystko się odrodzi, będzie takie same. Ale my wiemy na podstawie Słowa Bożego, że czas powstał, że świat powstał w konkretnym czasie i my dzisiaj jesteśmy u końca tych czasów. Patrząc z takiej dużej perspektywy, czas się kończy. Czas, w którym my dzisiaj żyjemy, Słowo Boże określa jako miłościwy rok Pana. Ten okres czasu, który trwa, on nie trwa literalnie jednego roku, ale on oznacza czas od przyjścia Jezusa na świat, kiedy narodził się w Betlejem, kiedy rozpoczął swoją służbę. I ten miłościwy rok Pana, on trwa do czasu, kiedy On powtórnie przyjdzie na ziemię. Ten miłościwy rok Pana, ten czas, który jeszcze trwa, to jest czas, on jest miłościwy, ponieważ każdy człowiek bez wyjątku, niezależnie od pochodzenia, niezależnie od wieku, od innych różnych zmiennych, ma szansę na zbawienie, ma szansę na życie wieczne. Każdy może przyjąć Chrystusa. I mam na sercu dzisiaj bardzo konkretne poselstwo. Mam na sercu, żeby nas wezwać, żeby nas poinformować. Może nas ostrzec, niektórych z nas, że przyszedł najwyższy czas, żeby zacząć wydawać obfity owoc. Przyszedł najwyższy czas, to już jest ta pora. Mógłbym powiedzieć, że to jakbym chciał, żeby miało to większy posług, to bym takim tubalnym głosem mógł uderzyć, że to jest używając jakiejś takiej nowomowy charyzmatycznej, że to jest w perspektywie proroczej wypowiadane, że to jest, cokolwiek by to znaczyło, ale my nie potrzebujemy tutaj ubierać tego w jakieś słowa, ponieważ Słowo Boże nam o tym mówi wyraźnie, ponieważ to nie jest nowe proroctwo. Słowo Boże mówi o tym, że jest czas, Jezus o tym mówił, że jest czas, aby wydawać owoce. I to poselstwo, to, żeby o tym mówić, żeby wzywać nas, żeby powiedzieć wyraźnie na tym miejscu, że przyszedł czas, aby wydawać obfity owoc, to przyszło do mnie parę tygodni temu, kiedy rozmawiałem z jednym z braci przez telefon. Przyszła ta myśl, żeby głosić o tym, żeby wzywać ludzi do tego, żebyśmy zaczęli wydawać owoc. W liście do Rzymian czytamy, poza tym bądźcie świadomi, 13 rozdział, 11 werset. Bądźcie świadomi, w jakim żyjemy czasie. Oto nadeszła pora, by zbudzić się ze snu. Teraz zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła i dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a włóczmy na siebie zbroję światła. Teraz zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, kiedy uwierzyliśmy. To apostoł Paweł pisał do wierzących w Rzymie w pierwszym wieku, 20 wieków temu. Jeżeli wtedy się przybliżyło, to jest jeszcze bliżej i każdego dnia jest jeszcze bliżej. Każdego dnia zbliżamy się do kresu tego czasu. I dzisiejsze poselstwo zatytułowałem Tajemnica obfitego owocowania. Zatytułowałem w ten sposób, żeby skupić waszą uwagę, bo rozpraszają nas ptaki, przyroda jest pięknie, chcę się rozejrzeć, ale chciałbym, żebyśmy chwilę skupili uwagę, ponieważ chcę mówić o tajemnicy. Co jest tajemnicą tego, żeby przynosić obfity owoc? I może jakiś tam internauta, jak zobaczy taki tytuł, że to może gdzieś tam zagubiony kliknie i posłucha. Daj Boże, żeby posłuchał Słowa Bożego. Co Słowo Boże mówi nam na temat obfitego owocowania? Właściwie to po co powinniśmy wydawać owoc, można się zastanowić. Co daje nam owoc? Ci, co jedzą owoce, to wiedzą, że owoc może nas posilić, może nas orzeźwić, może nam dodać trochę energii. Ale owoc też jest warunkiem tego, żeby rośliny się rozmnażały, żeby pomnażały się. Jeżeli od tego momentu drzewa przestałyby wydawać w ogóle owoce, to za jakiś czas nastałby głód, a za jakiś czas nie byłoby w ogóle roślin, bo te by poumierały, co już sobie rosną, a nowe by się nie urodziły. Czy Bóg oczekuje tego, abyśmy wydawali owoc? Można zadać sobie pytanie. Czy to nie jest tak, że On nas po prostu kocha? Choćby nie wiem co, czy owocujemy, czy nie. Ja jestem pewien, że Bóg oczekuje od nas owocu. Ja jestem pewien, że Bóg nas kocha i właśnie dlatego oczekuje, abyśmy wydawali obfity owoc, aby nasze życie było pełne owocu. Dlaczego jestem tego pewien? Bo wyraźnie mówi nam o tym Pismo Święte. Sięgnijmy chociażby do księgi Izajasza. Początek tej księgi zapowiada sąd Boży, który przyjdzie na jego wybrany naród. Jest to ostrzeżenie. Bóg mówi tam, że jest gotów przebaczyć, ale zapowiada straszliwy sąd względem tych, którzy trwają w buncie. I rozdział piąty to jest pieśń o winnicy, która symbolizuje naród wybrany. W tym rozdziale dowiadujemy się, że Bóg uczynił wszystko, co było niezbędne, aby uzyskać jak najlepsze plony, jak najlepszy owoc ze swojej winnicy. I czytamy tam może od drugiego wersetu. Co uczynił Bóg? Ogrodził ją, tą winnicę, oczyścił z kamieni i zasadził szlachetne szczepy. Wybudował w niej potem wieżę, wykuł w kamieniu tłocznie, oczekiwał dobrych winogron, a wydała nic niewarte owoce. Teraz więc mieszkańcy Jerozolimy i wy, zamieszkali w Judzie, rozsądźcie pomiędzy mną a moją winnicą. Co jeszcze należało w niej zrobić, a czego w niej nie zrobiłem? Dlaczego oczekiwałem gron dorodnych, a wydała nic niewarte owoce? Przekład Biblii Warszawskiej mówi tutaj, że wydała złe owoce. W Nowej Biblii Gdańskiej czytamy, urodziła zepsute jagody. Dosłownie hebrajskie słowo, które tutaj jest użyte, można tłumaczyć jako kwaśne, dzikie, a nawet cuchnące. Widzimy wyraźnie, że Bóg mówi otwarcie, oczekiwałem dorodnych, dobrych owoców, a oto otrzymał zepsute, kwaśne, dzikie, cuchnące owoce. I dlatego werset piąty mówi, co Bóg dalej planuje. Otóż teraz chcę wam ogłosić, co mam zamiar uczynić mej winnicy. Rozbiorę jej płot i niech ją ogołocą. Rozwalę jej mur i niech ją podepczą. Wystawię ją na zniszczenie. Nie będzie przycinana i nie będzie pielona. Niech porasta cierniem i ostem, a obłokom rozkaże, aby na nią nie spuściły ani kropli deszczu, zapowiada suszę. Tak winnicą Pana zastępów jest dom izraelski. Judejczycy są jego ulubioną sadzonką. I znów oczekiwał prawa, a oto rozlew krwi, sprawiedliwości, a oto krzyk. Bóg oczekiwał konkretnych owoców od swojej ulubionej sadzonki, jak czytamy. I ktoś powie, ale to jest Stary Testament. My wiemy, że Bóg jest Bogiem niezmiennym, że Stary Testament objawia nam Boży charakter i to się nie zmieniło. Tak jak On oczekiwał od Izraela, o którego się troszczył, owocu, tak samo dzisiaj oczekuje od Kościoła, od swojego wybranego ludu. Wiele lat później również sam Jezus używa obrazu winnicy. W Ewangelii Mateusza w 21 rozdziale czytamy przypowieść o dzierżawcach winnicy. I tę przypowieść Jezus skierował, jak pamiętacie, pewnie do faryzeuszy, do uczonych w piśmie, do elity, duchowej elity Izraela tamtych czasów. Mówi im tam 33 werset, innego podobieństwa wysłuchajcie. Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, Wkopał w nią prasę i zbudował wieżę i wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał. Uczynił to samo, co czytamy w księdze Izajasza. Przygotował tą winnicę. A gdy nastał czas winobrania, posłał sługi swoje do wieśniaków, aby odebrali jego owoce. Oczekiwał owoców. I dalej w tej historii czytamy, co ci wieśniacy uczynili, że pobili tych wybranych, wysłanych sług, że potem zabili syna tego właściciela. I Pan Jezus mówi, w 43 wersecie czytamy to, dlatego mówię wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane. Otrzyma je naród, który wyda jego owoce. Ci, którzy wydadzą owoce, ci otrzymają Królestwo Boże. I to proroctwo już się wypełniło. Dzieje apostolskie. To, że Ewangelia została głoszona wszystkim narodom. Że miłościwy rok Pana trwa dla wszystkich. To jest wypełnienie tego proroctwa, co powiedział tutaj Jezus. Bóg oczekuje owocu i zwróćmy uwagę, że to było też centrum nauczania Jana Chrzciciela, tego, który przygotowywał drogę dla Jezusa. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza w 3 rozdziale. Od 5 wersetu czytamy, że schodzili się do Jana mieszkańcy Jerozolimy, całej Judei oraz okolic położonych nad Jordanem. Tych, którzy otwarcie przyznawali się do swoich grzechów, Jan chrzcił w Jordanie. A gdy zobaczył, że wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzi na chrzest, powiedział, mocne słowa, wy pomioty żmi, czy ktoś wam doradził, aby uchodzić przed nadchodzącym gniewem? Jeśli tak, to wydajcie owoc godny opamiętania. Nie łudźcie się, że wam wystarczy mieć za ojca Abrahama. Mówię wam, z tych kamieni Bóg może wzbudzić Abrahamowi dzieci. Topór dotknął już korzeni. Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, zostanie wycięte i rzucone w ogień. Ta myśl, że Bóg oczekuje, abyśmy przynieśli owoc, jest widoczna w wielu miejscach Słowa Bożego. Jednym z miejsc, które nie pozostawia co do tego wątpliwości, jest też znana nam przypowieść o talentach w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale w kontekście czasów ostatecznych tego, co ma się wydarzyć, Jezus opowiada przypowieści o 10 pannach i opowiada przypowieść o talentach. I tam jest ta historia o tym, jak pewien człowiek rozdał talenty swoim sługom i odjechał. I czytamy tam, Jezus mówi, że po dłuższym czasie, to jest 25 rozdział, 19 werset Ewangelii Mateusza, po dłuższym czasie Pan wraca i wzywa służących do czego? Do rozliczeń. Oczekiwał owocu. Ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł dalsze 5 i oznajmił, Panie, powierzyłeś mi 5 talentów, proszę, zyskałem dalsze 5. Pan na to wspaniale, dobry i wierny sługo. Okazałeś się wierny w paru sprawach, teraz postawię cię nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. Ale był tam jeszcze jeden sługa, jak pamiętacie. Ten trzeci, ten, który dostał najmniej. On nic nie stracił. On bezpiecznie się zachował. On dokładnie to, co otrzymał, to też oddał. Jaka była reakcja jego pana? 30 werset mówi, a nieużytecznego sługę wyrzućcie na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Czy można być uczniem Jezusa i nie przynosić owocu? Może inaczej. Niestety można być w kościele i nie przynosić owocu przez lata. Można słuchać Słowa Bożego, można je z radością przyjmować i pozostawać bezowocnym. To przykre, ale tak jest. Widzimy to w przypowieści Jezusa o siewcy, czy o czworakiej roli, jak wolicie. Zwróćmy na to uwagę. W Ewangelii Marka czytamy, znamy tą przypowieść, że wyszedł siewca, by siać. Siał ziarno, jedno padło na drogę, jedno padło na skałę, inne padło między ciernie, a jeszcze inne padło na dobry grunt. I Pan Jezus tłumaczy swoim uczniom, apostołom znaczenie tej przypowieści. I pójdźmy do tego tekstu. Ewangelii Marka, 4 rozdział, 15 werset. Ludzie, podobni do ziarna przy drodze, to ci, do których przychodzi szatan i natychmiast wybiera to, co właśnie zostało w nich zasiane. Ludzie podobni do ziarna na skalistym gruncie to ci, którzy po usłyszeniu słowa szybko i chętnie je przyjmują, ale brak im korzenia. Są niestali i gdy z powodu słowa dochodzi do ucisku lub prześladowania, szybko się odwracają. Ludzie podobni do ziarna pośród cierni to ci, którzy usłyszeli słowo, lecz troski tego wieku, zwodnicze uroki bogactwa i pożądanie innych spraw wkraczają i zagłuszają słowo tak, że nie wydaje plonu, nie wydaje owocu. Natomiast ludzie przypominający urodzajną ziemię to ci, którzy słuchają słowa, są mu posłuszni i wydają plon. Jedni 30-krotni, 30-krotny, drudzy 60-krotny, a jeszcze inni 100-krotny. To był problem w kościele od samego początku, że byli wśród wierzących, że razem wyrastali, jak ta pszenica i konkol, wyrastali też ci, którzy nie wydawali owocu. List Judy jest takim listem, gdzie w natchnieniu Ducha Świętego brat pański Juda pozwala sobie wylać gniew właśnie na takich ludzi, którzy są w kościele, ale nie są prawdziwymi uczniami, nie są naśladowcami Jezusa, nie przynoszą owocu. On tam różne epitety używa, żeby określić, ale między innymi pisze, że są jak jesienne drzewa zastane bez owoców, po dwakroć martwe, wyrwane z korzeniami. I tak jest i dzisiaj, że nie każdy, nawet na tym miejscu, niestety jak jesteśmy, nie obraźcie się, nie każdy z nas wydaje odpowiedni, obfity owoc. Ale wciąż trwa rok łaski Pana. Na szczęście trwa rok łaski Pana. Ile on potrwa? Najwyższy czas, żebyśmy zaczęli wydawać owoc, bo czas się kończy. W Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale czytamy słowa Jezusa. Piotr Zaręba, pastor Piotr Zaręba, który tłumaczył przekład, z którego ja korzystam, zatytułował ten pasus Słowa Bożego granice Bożej cierpliwości. Boża cierpliwość ma pewne granice. Czytamy tam przypowieść, 13 rozdział od 6 wersetu. Następnie opowiedział przypowieść. Był pewien człowiek, miał w swej winnicy zasadzony figowiec. Jednego razu przyszedł i szukał na nim owocu, ale nic nie znalazł. Wtedy zwrócił się do winogrodnika. Popatrz, od 3 lat przychodzę. Szukam na tym figowcu owocu i nic nie znajduję. Wytnij to drzewo. Po co ma ziemię wyjaławiać? Panie, odpowiedział winogrodnik, zostaw je jeszcze na ten rok. Ja je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłym roku. A jeśli nie wyda, wytniesz je. Przyszedł najwyższy czas, aby wydawać owoce. Kościele Boży, to już jest ten czas, żeby wydawać owoc. Zbliża się czas rozliczenia. Kiedy to nastąpi? Wiemy dokładnie, kiedy to nastąpi. O, bo niektórzy się mogli teraz przebudzić. Wiemy dokładnie. Ja nie mówię o tych, którzy wyliczają daty, bo na stoisku nawet z literaturą można znaleźć książki pewnie, które starają się wyliczyć. Nie o tym mówię. Ale Słowo Boże wyraźnie nam mówi, kiedy przyjdzie czas rozliczenia. Kiedy Jezus powróci. A kiedy Jezus powróci, to też wiemy. Ewangelia Jana 14:3. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Jezus poszedł do ojca przygotować nam miejsce. A kiedy przygotuje, cóż to za miejsce wspaniałe, bo ileś czasu już je szykuje dla nas. Ale kiedy je przygotuje, to powróci. Pewnie wiecie, że ostatni rok mieliśmy budowę. Dlaczego o tym wspominam? Bo minął właściwie pełen okrągły rok, jak byłem zaangażowany i w budowę, w szykowanie pewnego miejsca. I dzięki temu troszkę lepiej rozumiem te słowa Jezusa. Kiedy, to mówię też do tych, którzy budowali domy albo jeszcze budują, kiedy szykujemy jakieś miejsce, nasze myśli są skupione na tym. I co się dzieje z waszymi kwiatkami w domu? Macie czas, żeby jakoś szczególnie troskę im poświęcać? Ja wam powiem, co się wydarzyło z moimi kwiatami, których kiedyś robiłem inwentaryzację. Miałem w liczbie około 30, bo kiedyś sprzedawałem kwiaty i nagromadziłem tego. I ładnie sobie rosły. I przez miniony rok one sobie jakoś tam egzystowały. Ale nie poświęcałem im należytej uwagi, może którą powinienem. Od czasu do czasu je podlałem, jak widziałem, że tam już jakieś uschły, to inne podlałem, jakąś tam odżywkę może od czasu do czasu dałem. I tak sobie żyły. Aż nadszedł czas, w ubiegłą sobotę, kiedy miejsce zostało przygotowane i przyszedł czas rozliczeń z moimi kwiatami. I te, które ładnie wyrosły, te, które wydawały owoc, te, które się rozrosły, przesadziłem, dałem im nowy dom, nowe miejsce, nową ziemię, nowe osłonki. A co się stało z tymi, które, powiedzmy delikatnie, nie wydały owocu? Mimo, że kiedyś je troszczyłem się o nie, mimo, że je nabyłem za jakieś pieniądze nawet niektóre, mimo, że poświęcałem im swoją uwagę, to w ubiegłą sobotę, kiedy przyszedł czas rozliczeń, bez sentymentu się z nimi pożegnałem. I nie wiem, co się dzisiaj z nimi dzieje. Co najwyżej jakieś watachy bezdomnych psów na szadułkach po nich biegają. Bez sentymentu przyszedł czas rozliczeń. Owoc został nam dany, by przynosić chwałę Bogu, by pomnażać Jego królestwo. Ale owoc został też nam dany, żeby nas ostrzegać przed tymi, którzy nie są prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa, nawet jeżeli tak twierdzą. Jezus w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale mówi: strzeżcie się fałszywych proroków. Przychodzą oni do was w owczej skórze, wewnątrz jednak są drapieżnymi wilkami. Rozpoznacie ich po ich owocach. Bo czy zbiera się winogrona z cierni albo figi z ostu? Podobnie każde dobre drzewo wydaje dorodne owoce, a drzewo zepsute – owoc bez wartości. Dobre drzewo nie może wydawać marnych owoców, a drzewo zepsute – dorodnych. Każde drzewo, które nie wydaje dorodnych owoców, wycina się i wrzuca do ognia. Rozpoznacie ich zatem po ich owocach. To owoc, jego rodzaj albo brak owocu świadczą o tym, jaka czeka człowieka wieczność. Jak praktycznie zastosować dzisiejsze słowo w naszym życiu? Chciałbym zaproponować nam 3 praktyczne działania, które warto regularnie stosować, póki jest czas, póki trwa miłościwy rok Pana. Pierwsze działanie, żeby wam łatwiej było zapamiętać, obserwuj. Sami siebie poddawajmy ocenie. Czy zbiera się winogrona z cierni albo figi z ostu? Jezus wyraźnie mówi, że po owocach poznamy. I oczywiście, że mamy się przyglądać innym, bo to ma nas ostrzec przed tymi, którzy mają imię, że są uczniami Jezusa, a nimi nie są, bo będą wydawali złe owoce. Ale znamy też przypowieść o tym, żeby zanim zaczniemy szukać tam czegoś w oku brata, żeby spojrzeć na siebie. Kiedy przystępujemy do wieczerzy, czytamy te słowa z 1 listu do Koryntian z 11 rozdziału, bo gdybyście osądzali samych siebie, nie bylibyście sądzeni. A tak sądzeni przez Pana jesteśmy karceni, aby wraz ze światem nie doznać potępienia. Przyglądajmy się w pierwszej kolejności sami sobie. Spójrzmy na te nasze gałązki, co tam na nich wyrasta. Czy coś wyrasta? Jeżeli wyrasta, czy jest to dorodny owoc, czy cuchnący owoc? Odważmy się na szczerą ocenę samych siebie. Jaki owoc powinniśmy wydawać? Czytajmy po prostu Słowo Boże. Tam jest wszystko napisane. Nie teraz czas wnikać w szczegóły, ale Słowo Boże wyraźnie nam mówi, jaki owoc powinien być w naszym życiu. Paweł i Tymoteusz zapewniali w liście Kolosan, że modlą się, aby wierzący, czytamy to w 10 wersecie, postępowali w sposób godny Pana, mogli mu się we wszystkim podobać i wydawali owoc w każdym dobrym czynie i wzrastali w poznaniu Boga. Wydawali owoc w każdym dobrym czynie, czyli każdy dobry czyn, który my wykonujemy, wszystko dobrego, co uczynisz, to jest owoc miły Panu. W liście do Efezjan w 5 rozdziale, w 9 wersecie czytamy, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Przyglądajmy się naszym owocom. Jeżeli coś jest kłamstwem, nie jest prawdą, to nie jest dobry owoc. Owocem, który mamy przynosić, jest prawda, jest sprawiedliwość, jest dobroć. W liście do Hebrajczyków czytamy, przez Niego więc nieustannie składamy Bogu ofiarę pochwalną. Przez Niego, czyli przez Jezusa, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Owocem, który powinniśmy przynosić, jest wyznawanie naszymi wargami Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela. Przyjrzyj się, przysłuchaj się, co wychodzi z Twoich ust w ciągu dnia. Jaki owoc Twoich warg się pojawia? Po tym możesz ocenić, czy to jest właściwy owoc. Jeśli nie takie owoce widzimy, to cóż, nie będę dzisiaj dobrym wujkiem, nie powiem, że Pan Bóg i tak nas kocha i tam aż tak się nie przejmujcie. Nie, dzisiaj chcę wyraźnie nas ostrzec, że przyszedł już czas, najwyższa pora, żeby wydawać właściwy owoc w naszym życiu. I teraz chciałbym przejść do sedna. Jak to robić? Jak wydawać obfity owoc, właściwy owoc? Teraz, jeżeli ktoś się zdrzemnął albo tam ogląda transmisję i gdzieś wyszedł, uwaga, teraz zdradzę tajemnicę obfitego owocowania. Jaka to jest tajemnica? Buduje napięcie. Cóż to za tajemnica? Dla czytelników Biblii może to nie jest zbyt wielka tajemnica, bo Pan Jezus powiedział to wprost. Ale jest to tajemnicą, ponieważ dla wielu ludzi wciąż jest to zakryte. Mimo, że można to przeczytać, mimo, że my o tym staramy się głosić, to ludzie i tak tego nie wiedzą. To dla nich jest to tajemnicą. Jak prowadzić takie życie, które się Bogu podoba? Jak przynosić ten owoc warg odpowiedniej? Jak przynosić dobroć, sprawiedliwość i prawdę? Jak te dobre rzeczy czynić? Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana w 12 rozdziale, w 24 wersecie, ręczę i zapewniam was, jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, zostaje pojedynczym ziarnem, lecz jeśli obumrze, wydaje obfity plon. Kto kocha swoje życie, straci je, a kto nienawidzi swojego życia w tym świecie, uchroni je dla życia wiecznego. Jeśli ktoś chce mi służyć, niech idzie za mną. Jeśli ziarno nie obumrze, zostaje pojedynczym ziarnem, lecz jeśli obumrze, wydaje obfity plon. Jezus to mówi w kontekście swojej śmierci na krzyżu, która nadchodziła. Ale my wiemy, że Jezus przetarł szlak, że On jest tym pierwszym, a my mamy Go naśladować, mamy iść w Jego ślady, mamy postępować tak, jak On postępował. I to też pokazuje, że nie ma innej drogi dla obfitego owocowania niż śmierć naszej grzesznej natury. Nie chcę się powtarzać, bo niedawno Gabriel głosił na ten temat. Jeżeli nie byliście, to przypominam kazanie Nie zapomnij o tym. Mam nadzieję, że pamiętacie o tym. Ja ostatnio 2 tygodnie temu, kosząc trawnik, słuchałem sobie go jeszcze raz i bardzo mnie to dotknęło, jak tam Gabriel na przykładzie Amaleka mówił, głosił właśnie o tym, że ta stara natura, ona nie rokuje dobrze. Nic z niej się dobrego nie urodzi. To było dla Amaleka tylko śmierć. To jest tajemnica wydania owocu. Jeśli chcemy wydać obfity owoc, dobry owoc, to nie ma miejsca dla naszej starej natury. Ona nie rokuje dobrze. Czyli po pierwsze obserwuj. Obserwujmy nasze owoce. W pierwszej kolejności nasze, na tym się skupmy. Druga czynność to trwaj. Nie możemy wydać owocu sami z siebie. Spójrzcie na piękną jabłonkę. Ja jej nie widzę, ale ci w skrzydle tam na zrębkach widzą tą jabłonkę, ale tu jest inna jabłonka za nami. Są różne drzewa, które kwitną. Ja wczoraj się przyglądałem tamtej największej, która jest zasadzona nad kanałem tam w tamtej części. Ona wyda owoc we właściwym czasie, ale czy ona się jakoś szczególnie musi spinać z terminami i ona to robi z własnych sił? Skąd się bierze ten owoc? Ona po prostu rośnie, ona trwa, ona jest zasadzona albo sama się zasadziła kiedyś w odpowiednim miejscu i trwa i przyjdzie czas, że wyda owoc. Kasztan, który z nami tam sąsiaduje i liściami zagląda do nas i potem jesienią musimy to wszystko grabić. Czy on się jakoś tam spina, żeby wydać owoc w odpowiednim czasie, że o, już matury idą w tym roku, przesunęli, więc może teraz odetchnąć, ale już powinien. To w ten sposób nie działa. On po prostu trwa w ziemi i korzeń sprawia to, że w odpowiednim czasie wyda owoc. Jak to jest z tym wzrostem i wydawaniem owoców? Nie dziwota najlepiej tłumaczy nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale o tym czytamy. Jezus powiedział, ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Usuwa każdy pęd we mnie nieprzynoszący owocu i oczyszcza każdy, który owoc przynosi, aby owocował obficiej. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wam przekazałem. Przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Ja jestem winoroślą, wy pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo bez mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak pęd i uschnie. Takie zbiera się, rzuca w ogień i płoną. Ostatnio to sprawdzaliśmy. Tak jest, jak Słowo Boże mówi. Jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Przez to mój ojciec zostanie uwielbiony, byście przynieśli obfity owoc i okazali się moimi uczniami. Bóg oczekuje od nas owocu i on chce, bo ten owoc przynosi mu chwałę. I zdradza nam tą tajemnicę, jak przynosić obfity owoc, że to nie z nas, nie nasze wysiłki. Jeżeli ktoś próbuje to dobre owoce, o których mówiliśmy, sam z siebie, tak się zżyma, to wzbudzi tylko frustrację, bo za jakiś czas nam nie wyjdzie. To tak jak niektórzy mają takie zaparcie do ćwiczenia jak ja, że parę dni człowiek pobiega i tylko się sfrustruje i nic z tego nie ma. Jeżeli coś próbujemy o własnych siłach, jeżeli o własnych siłach chcemy owocować, tajemnicą jest to, żeby trwać. Żeby przestać walczyć, żeby trwać w Bogu, trwać w Jezusie. I jeszcze jedno, żeby zdać się na Boże działanie. Żeby ogrodnik, który przychodzi wykonywać pracę, przychodzi, żeby oczyszczać te pędy, żeby wydawały obfitszy jeszcze owoc, żeby mógł to uczynić. Bóg jest tym ogrodnikiem i pozwólmy Mu wykonywać Jego pracę. Z roślinami jest łatwiej. Rośliny, z tego co wiem, nie mają wolnej woli, nie mają nóg. Jak idzie ogrodnik, żeby wykonać pracę, to nie uciekną mu. Możecie spojrzeć na wierzbę, którą w tym roku przycięliśmy. Gdyby ona zdawała sobie sprawę, jakie cięcia ją czekają, gdyby ona miała wolną wolę, to pewnie by zapłakała i by uciekła, gdzie pieprz rośnie, czyli gdzieś poza naszą posesję, bo tu pieprzu nie ma. Tak myślę. Jak jest z nami? Bóg dał nam wolną wolę i dał nam nogi. I mamy taką możliwość, że On będzie, On chce wykonywać swoją pracę, ale przecież On nie będzie nas gonił z nożycami, żeby nas oczyścić, bo jeżeli twoją decyzją, decyzją twojej wolnej woli jest to, żeby gdzieś spylić, żeby gdzieś się schować w krzakach, żeby ukryć się, to po prostu unikniesz procesu oczyszczania. Najwyższy czas, abyśmy wydali odpowiedni owoc. Żeby to się działo, my potrzebujemy być stale oczyszczani przez Boga, przez ogrodnika. Jeżeli unikasz tego długiego czasu, to nie dziw się dzisiaj, że nie wydajesz owocu. Tak przyglądasz się, no nie ma tego owocu. No jak to się stało? Jeżeli unikasz czasu z Bogiem, jeżeli unikasz kontaktu ze Słowem Bożym, czytaliśmy, że uczniowie Jezusa, apostołowie, oni byli czyści dzięki Słowu. To Słowo ma moc, żeby nas oczyszczać w naszej osobistej lekturze, w słuchaniu kazania, w przyjmowaniu tego, w naszych rozmowach dobrych, w modlitwie. W ten sposób dotyka nas Słowo i ono będzie nas oczyszczało. Bóg musi nas oczyszczać z tego, co blokuje wzrost. Wróćmy na chwilę do tej przypowieści o siewcy. Tamte rzeczy są nazwane wprost, co blokuje. Co jest tymi cierniami, co tłamsi nasz wzrost? Co powoduje, że chociaż przyjęliśmy słowo, nawet z radością, to nie jesteśmy w stanie wydać owocu. Tam jest to nazwane. Czytamy, że te ciernie to troski tego wieku, i zwodnicze uroki bogactwa i pożądanie innych spraw. Pozwól Bogu to zabrać za sprawą Jego słowa. Ile razy tak było, że coś cię dotknęło w twojej lekturze słowa, czytałeś Pismo Święte, byłeś na nabożeństwie, może gdzieś w internecie usłuchałeś jakiegoś poselstwa i wiedziałeś, co masz zrobić, ale przyszedł potem poniedziałek, potem przyszedł wtorek, praca, różne obowiązki, zagrożenie koronawirusem, nie wiadomo, co dalej z nami będzie i troska o nasz byt i co teraz. I to zostało stłamszone i nie przyniosło żadnego owocu. Mieliśmy dobre intencje, ale owoc nie przyszedł. Ile razy jest tak, że ile razy tak było w naszym życiu, że Bóg do czegoś nas powoływał, wskazywał nam drogę. Słyszeliśmy głos Ducha Świętego, ale to zostało zagłuszone przez pożądanie bogactwa, żeby może trochę większe mieszkanie, może trochę większy samochód, może trochę fajniejsze buty, tamto, siamto, wamto. Teraz jest dobrze, że po tych centrach handlowych nie można było chodzić przez tyle czasu, bo nasze oczy ciągle są karmione, że jeszcze to by się przydało. Siostry może w sklepach odzieżowych, ale bracia pójdą do Obi, czy do Leurant, czy do Castoramy. I moje oczy też, o jakie fajne tutaj są imbusy, a tu to i tamto, i to bym sobie chciał jeszcze kupić i tak się doposażyć. I nasze myśli już, wydaje się, że to nie są złe rzeczy, ale pożądanie innych spraw niż Królestwa Bożego to tłamsi, to zagłusza wzrost. I potem jest tak, że jesteśmy od lat w kościele, jesteśmy w niedzielę, jesteśmy uśmiechnięci, przywitamy się i śpiewamy piękne pieśni, a owocu nie ma. Albo jakiś kwaśny, niedorodny. Dzisiaj jest czas, żeby zacząć wydawać należyty owoc. Pozwól Bogu zabrać za sprawą Jego słowa, za sprawą Jego obietnic, że On się zatroszczy, Zabrać to, co nas blokuje. Nasze troski, nasze pożądanie, nasze chęci, wygody. Pozwól to Bogu oczyścić i odciąć. I kiedy to się dzieje, to nie jest przyjemne. Nie powinno być przyjemne nawet. To jest naturalne, że kiedy przycinamy coś, to ten proces, to drzewo wyglądało brutalnie, jak je przycięliśmy, ale ono zacznie się rozwijać i to jest dla jego dobra. I tak samo, czy podobnie jest z naszym duchowym życiem. W liście do Hebrajczyków czytamy, żadne karcenie w chwili, gdy nas dosięga, nie sprawia nam radości. Jeżeli sprawia nam radość, to nie jest jakieś karcenie. Jeżeli dosięga nas karcenie, to nie jest nam przyjemnie w tym momencie, kiedy ono nas dosięga. Słowo Boże, które głosimy na tym miejscu, ono nie jest głoszone po to, żeby było nam przyjemnie, żebyśmy tylko oczy zamknęli i w słoneczku się opalali i cieszyli się, jak nam jest przyjemnie. Ja nie jestem powołany do tego. Będąc sługą Słowa Bożego, ja wiem, że jestem powołany do tego, żeby karcić siebie w pierwszej kolejności, ale i was w imieniu Bożym. I wtedy nie będzie nam przyjemnie. I nie o to chodzi, żeby było nam przyjemnie. Żadne karcenie w chwili, gdy nas dosięga, nie sprawia nam radości, lecz łączy się z bólem. Później jednak tym, którzy dzięki niemu zostali wyćwiczeni, zapewnia pełen pokoju owoc sprawiedliwości. Ile razy zignorowałeś głos Ducha Świętego? Ile razy pobudzał cię do rozważania słowa? Ile razy miałeś taką myśl, że już przyszedł ten czas, żeby w końcu ogarnąć tych królów izraelskich, po co to wszystko jest tam opisane, w jakiej to było kolejności? Ile razy jako wieloletni chrześcijanin miałeś taką myśl, żeby lepiej poznać Księgę Izajasza na przykład, ale potem przyszedł poniedziałek, wtorek, środa i jakoś tam może kiedy indziej. Ile razy miałeś tą myśl, że przyszedł czas, żeby zaangażować się, nie tylko brać, ale też dawać, żeby podzielić się świadectwem. Ile razy miałeś to wezwanie od Ducha Świętego, żeby zaangażować się w działalność grupy domowej, żeby rozważać słowo z innymi, żeby się spotykać. Ile razy Bóg wzywał cię do tego, żeby powiedzieć swoim bliskim Ewangelię, żeby skonfrontować ich ze Słowem Bożym. Ile razy tak było i się rozmyło. Bo ciernie wyrosły, bo to się wydarzyło, bo było nieprzyjemnie. Ile razy to spełzło na niczym. Pierwsze, obserwuj swoje owoce. Po drugie, trwaj w Chrystusie. I po trzecie, ostatnie już, dbaj. O co mamy dbać? To słowo, które odebrałem w ostatnim czasie, ono mnie konfrontuje, nie jest wygodne, ale z drugiej strony paradoksalnie ono uspokaja moją duszę. Bo ono mi mówi, że to nie jest moje staranie, że to moje, jak w jednej pieśni śpiewamy, nie moje starania, to nie moja moc, ale to jest łaska Boża, że my możemy wydać owoc. To nie jest tak, że ja muszę mieć konkretny plan. Niektórzy tak do chrztu się przygotowują, że dopiero się zgłoszą, jak wszystko uporządkują w swoim życiu. Wiemy, że tak nie działa. Niektórzy mogą całe życie tak przeczekać i się nigdy nie przygotują. Bo to jest dzieło Boże w nas. To Duch Święty ma działać w nas i poprzez nas. I wtedy będziemy wydawać owoc. Dlatego to słowo mnie uspokaja też. Że chociaż może nie jest zbyt dobrze, może kiedy przyglądam się moim owocom, one nie są jeszcze takie, jakie być powinny. Ale ono mnie jednocześnie uspokaja, że to nie ja teraz mam plan sobie zrobić 5 kroków do i zaplanować jakie, kiedy, co. Ja mam trwać w Jezusie. Ja mam uśmierzać moją starą naturę i mam dbać. O co mam dbać? Naszym zadaniem jest dbać, aby Duch stale mógł nas napełniać. Tak mówi Słowo Boże w liście do Efezjan w 5 rozdziale, w 18 wersecie. Ale dbajcie o to, aby Duch stale mógł was napełniać. I tam jest napisane, w jaki sposób to czynić, śpiewając psalmy i tak dalej. Naszą troską, naszym zadaniem, to z czym chciałbym ciebie dzisiaj zostawić, kiedy się obserwujesz, kiedy trwasz w Chrystusie, dołożyć do tego jeszcze jedną czynność. Dbajmy o to, aby Duch stale mógł nas napełniać. jeśli Duch stale będzie nas napełniał w naszym życiu, nie ma, kochani, innej opcji. Pojawi się owoc Ducha Świętego. Owoc Ducha Świętego, o którym czytamy w liście do Galacjan. To jest ostatni fragment, który chciałbym dzisiaj odczytać ze Słowa Bożego. Otwórzcie, jeżeli macie Biblię, proszę, 5 rozdział listu do Galacjan i od 16 wersetu czytamy tam o życiu w duchu i o owocu Ducha Świętego. Apostoł Paweł pisał tak. Podkreślam natomiast, żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądzę ciała. Ciało bowiem pożąda przeciw duchowi, a duch przeciw ciału. Te pragnienia są ze sobą sprzeczne, tak by wam przeszkodzić w czynieniu tego, co chcecie. Jeśli jednak duch was prowadzi, nie podlegacie prawu. Wiadomo, co bierze się z ciała. To są te owoce ciała. Nierząd, nieczystość, rozpusta, oddawanie czci bożyszczom, wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krnąbrność, brak troski o jedność, zawiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasanie i tym podobne. Dużo tych owoców, złych owoców, cierpkich owoców, śmierdzących owoców. Zapewniam was teraz, tak jak czyniłem to wcześniej, że ci, którzy tych rzeczy się dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa, a ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z jego namiętnościami oraz pragnieniami. Jeśli żyjemy w duchu, w zgodzie z duchem też postępujemy. Już jest najwyższy czas, żeby wydawać odpowiedni owoc. Tu jest liczba pojedyncza, bo to jest mowa o owocu Ducha Świętego. To nie są różne owoce. To nie jest tak, że ktoś sobie mówi, ja mam tylko miłość, ja wszystkich kocham, a jednocześnie jestem niecierpliwy i niewierny i nieuprzejmy, ale ja wszystkich kocham. Nie oszukujmy się w ten sposób. To jest owoc Ducha Świętego. Jeżeli mamy Ducha Świętego, to te cechy, ten owoc, to będzie się pojawiało, to musi być widoczne na naszych gałązkach w naszym życiu. W tym czasie, w złym czasie, w czasie pełnym nienawiści, jakiejś takiej agresji, przepychanek słownych, gdzie ludzie jak otworzyli markety, jakieś tam niektóre urzędy, to się gryzą ze sobą i wykłócają i przynośmy owoc łagodności i cierpliwości i uprzejmości. W tym czasie, kiedy wiara i miłość wielu, wiara gdzieś ginie, kiedy miłość ziemnie, bo czasy są złe, my wydawajmy należyty, obfity owoc. Do tego wzywa nas Słowo Boże. W czasie, kiedy idzie susza, tym bardziej, Kościele, niech tu się zazieleni, niech będzie obfitość owocu. Tak jak drzewo, które tam jest nad kanałem, ono jest dobrą ilustracją tego, co Słowo Boże też mówi o tych, którzy trwają w Słowie. Że oni będą jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Takie drzewo, ono nie jest zależne od chwilowego deszczu czy braku deszczu, bo ono ma dostęp do życiodajnej wody stale, nawet jak okoliczności na zewnątrz nie sprzyjają. Takimi bądźmy, wydawajmy owoc. W tym czasie, kiedy od kilku raptem tygodni trwa pandemia, kiedy ludzie są pełni niepokoju, świat zakłada różne maski, nie tylko takie, jak my musimy teraz zakładać. Zakładają maski, że wszystko będzie dobrze, że jest wspaniale, że będzie... Ludzie się boją. Ludzie się są zatroskani. Ludzie nie wiedzą, co przynieść. Boją się. A my wydajmy owoc ufności Bogu. Owoc wiary. Straszą tam niektórzy, że przyjdzie COVID-20 i następne, że jeszcze tak naprawdę nie zdążyli dobrze pootwierać różnych rzeczy, a już mówią, że na jesień zamkną tak samo albo i gorzej. My w tym czasie wydawajmy owoc, że to na nas nie wpływa. że to nie zmienia naszej ufności Jezusowi Chrystusowi. Że nawet w trudnych, a może przede wszystkim w trudnych czasach, w czasach suszy, że my będziemy przynosić obfity owoc. Do tego dzisiaj nas wzywam. Czyli obserwuj, jakie przynosisz owoce, czy przynosisz owoce. Jeżeli nie przynosisz owocu, to jest najwyższy czas, może ostatnia niedziela, może ostatni raz słyszysz Słowo Boże, już jest czas, żeby zacząć przynosić owoc, żeby nie odwlekać tego na później. Po drugie, trwaj. Po prostu skup się na tym, żeby trwać w Jezusie, żeby nie unikać ogrodnika, żeby nie spylać tam cały czas, jak tylko coś by się działo, to nas nie ma. Jak jest konferencja, jak nabożeństwo, to znajdziemy sobie wymówkę, żeby nie być. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zgromadzeń. Trwajmy, słuchajmy Słowa Bożego i poddawajmy się pod działanie Boga, bo to On ma nas oczyszczać z tego, co przeszkadza, żebyśmy wzrastali i wydawali owoc. I po trzecie, dbaj. Dbajmy o to, aby Duch stale mógł nas wypełniać. To jest tajemnica obfitego owocowania. Powstańmy proszę do modlitwy. Zawołamy wspólnie do naszego Mistrza, a potem będzie jeszcze czas ogłoszeń i pieśń ostatnia. Panie Jezu, ja Ci dziękuję za to, że jestem wszczepiony w Ciebie, Panie, że mogę wydawać owoc dzięki Tobie. Dziękuję Ci za to, że Ty dałeś taką możliwość, że Ty jesteś tą winoroślą, Panie. Dziękuję Ci za miłościwy rok Pana, który trwa, który jeszcze trwa. Dziękuję Ci za to, że mogę owocować dzięki Tobie, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty mówisz do mnie, że Ty mi wskazujesz odpowiednią drogę. Dziękuję Ci, Panie, za to, że nie muszę też tego robić własnymi wysiłkami, że tylko myśleć, jak to uczynić, Panie, ale że Ty też mnie dzisiaj uspokajasz, że to jest Twoje dzieło, że Ty dajesz chcenie, Ty dajesz wykonanie. I Panie, ja przepraszam Ciebie za to, że tego owocu nie jest tyle, ile być powinno i że nie każdy owoc moich warg, mojego życia, Panie, przynosi Tobie chwałę, jest Tobie miły, Panie. Przepraszam Ciebie za te kwaśne, cuchnące niektóre owoce i proszę Ciebie o to, żebyś odcinał to, żebyś mnie oczyszczał, żebym mógł wydać właściwy owoc i żebym obfitował jeszcze bardziej dzięki Tobie, Panie. I proszę Ciebie dzisiaj w szczególny sposób, żeby Duch stale mógł mnie napełniać, Panie. Ja chcę żyć w ten sposób, żeby nie zasmucać Twojego Ducha Świętego. Chcę, Panie, być posłuszny temu, co Ty mówisz. Chcę, Panie, żeby moje życie było tą urodzajną glebą, która wyda owoc, żeby Królestwo Boże mogło się pomnażać tutaj na ziemi, Panie, żeby nie obumierało tutaj na Olszynce, Panie, ale żeby wydawało obfity owoc, Panie. Wołam dzisiaj do Ciebie, prosząc Ciebie o to, żebyś mnie w tym wspomagał. Proszę Ciebie o to, żeby moje życie wyglądało w ten sposób, żebyś mi w tym dopomógł, żebyś w ten sposób mnie pielęgnował, przycinał, nawet jeżeli to boli i nie jest to miłe w danym momencie, to chcę, Panie, wydać owoc. Proszę Ciebie o to, żebyś pomógł w tym mi i braciom i siostrom, jak tutaj jesteśmy na tym miejscu, abyśmy mogli wydać obfity owoc, aby Duch stale mógł nas napełniać i żeby to Duch nas prowadził. Proszę Ciebie, Panie, żebyśmy w tym trudnym czasie i niezależnie od tego, jakie czasy jeszcze przyjdą, żebyśmy wciąż owocowali dla Twojej chwały. Dopomóż nam w tym. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, dziękujemy Ci za Twoją łaskę. Dziękujemy Ci, że jest to wyraz Twojej miłości, kiedy nas karcisz, kiedy nas dzisiaj też przycinasz za sprawą słowa, żebyśmy za sprawą słowa stali się czyści. Bądź uwielbiony. Amen.